Marto, miło nam i wszystkim słuchaczom zapewne Radia Wnet słyszeć Ciebie, gdyż od roku 2000 jesteś głosem, twarzą i całym wizerunkiem grupy Lombard. Powiedz mi, jak to jest, jak dziewczyna, która obejmuje tak zaszczytne stanowisko w tak wielkiej kapeli, jaką był Lombard w latach 80., udźwignięcie tego repertuaru, a także stawienie czoła trudnej historii, umówmy się, tego zespołu. Jak sobie z tym poradziłaś?
Wiesz co, jakoś specjalnie nie miałam z tym wielkiego problemu. Jestem osobą, która generalnie od dzieciństwa śpiewa, tak więc scena nie była dla mnie obca. Wcześniej śpiewałam i blues, i rocka, i autorską muzykę, i grałam z big bandem jazzowym, tak więc specjalnie na początku nie zdawałam sobie sprawy do końca, żebym z czym będę się mierzyć. Natomiast no niestety z biegiem czasu i z pojawiającymi się różnymi nieprzyjemnościami związanymi z tym, z śpiewaniem w tym zespole, w związku z tym, że zespół Lombard miał swoich zagorzałych fanów, takich ortodoksyjnych, dla których zespół Lombard to tylko w takim, a nie innym składzie musi być, bo jak nie w tym, to oni są niezadowoleni. I wtedy dopiero odczułam, że nie będzie to prosta sprawa. Natomiast, no tak jak wcześniej wspomniałam, ja po prostu uwielbiam śpiewanie. Dodatkowo jestem osobą, która nie boi się wyzwań, ani trudnych zadań, ani też specjalnie nie jestem osobą, która płynie z prądem. Dobrze o tym wiesz. Tak więc, no śpiewam wytrwale, przekonując do siebie ludzi. Na koncertach głównie, których gramy bardzo dużo. Również na płytach, choć jak wiesz, taki zespół z długą tradycją, co też wspomina Grzesiu Markowski, ostatnio właśnie w wywiadzie dość gorzkim na koniec działalności zespołu Perfect. Taki zespół z taką marką, z długą historią ma duży problem z prezentowaniem nowego materiału w związku z tym, że wszyscy chcą słuchać przebojów, tych przebojów, które znają, kochają, które
kojarzą. I tu ci przerwę, przepraszam cię, Marto, ale muszę ci powiedzieć, że Szara ulica z waszych zupełnie nowych osiągnięć u nas na 10. miejscu w liście Polish Chart. Gratulacje. I jak to odbierasz, kiedy to już jest zupełnie inny Lombard?
Bardzo się cieszę, bo rzeczywiście zespół Lombard od 99 roku, kiedy śpiewam zespołem, trochę ma bardziej rockowe, inne oblicze, bo Grzegorz Stróżniak jest niespokojną duszą i on, no, są zespoły, które potrafią kopiować swoje hity z dawnych lat i
dokładnie,
to znaczy, ta muzyka się nie zmienia. A Grzegorz jest takim niespokojnym człowiekiem, który poszukuje, uwielbia muzykę wszystkich gatunków. Dobrze wiesz, że nawet ostatnio pokusiliśmy się pośpiewać z big bandem swing, więc jest taką niespokojną duszą i właśnie rockowa muzyka, współczesna muzyka, lubi słuchać zespoły różne, mniej znane i naprawdę...
Tak można powiedzieć, że zatoczył Lombard trochę koło z undergroundu do wielkich sal i jakby troszeczkę teraz wchodzi znowu w underground, prawda?
No zmienił się, zespół Lombard się zmienił. Wiesz dobrze, że i staramy się w swoich piosenkach być swoim ideałom i wartościom wierni. W wywiadach nie jesteśmy zespołem koniunkturalnym, nie jesteśmy zespołem, który mówi to, co inni chcą usłyszeć. Nie bierzemy udziału w protestach jak barany, nie zastanawiamy się w ogóle nad sensem ani powodem, tak więc nie ulegamy modom. I może dlatego, tak jak mówisz, z alternatywy do mainstreamu i z powrotem do alternatywy,
dokładnie,
ale powiem ci, że naprawdę dobrze nam jest tutaj, bo dobrze nam jest być artystą niezależnym. O ile zespół Lombard w latach 80. był zależny od systemu, który mógł funkcjonować dzięki temu systemowi również i musiał na pewne jakby się warunki godzić, to dziś, kiedy wydajemy sami płyty, sami je produkujemy, sami je wprowadzamy na rynek, jesteśmy na tyle niezależni, że tak powiem, ani nikt nam nie nakaże, co mamy śpiewać i w jaki sposób grać, ani nikt nam nie nakaże tego, co mamy myśleć i w jaki sposób mamy się wypowiadać. Tak?
Ty na koniec, Marto, pozwól, że wrócimy do naszego dostojnego jubilata. Mianowicie powiedziałaś kiedyś w wywiadzie, pamiętasz, pamiętnym naszym spotkaniu poznańskim, pamiętam, w greckiej restauracji, kiedy po raz pierwszy się spotkaliśmy, że Grzegorz w twoim mniemaniu zawsze miał w sobie dużo pokory, bo go znasz już tyle lat. Powiedz mi, rozwiń ten temat, czy ta pokora Grzegorza, którą jako artysta zawsze posiadał, to jak z perspektywy czasu, gdyby miał więcej tego tak zwanego umiejętności rozpychania łokciami, a tego nie miał, bo ma tą pokorę, czy to Lombardowi by wyszło na zdrowie, czy jest tak dobrze, jak jest z tą jego pokorą?
Wiesz co, to Grzegorz uważam jest jednym z najmniej docenionych kompozytorów i twórców w Polsce, tak uważam. Jest wyjątkowym, wrażliwym artystą, niesamowitym, intuicyjnym. Nie jest nastawiony w żaden sposób ani na walkę, ani na rozpychanie się łokciami, bo uważa, że muzyka jest potęgą i jeśli do tej muzyki, i z tym się zgadzamy, jeśli do tej muzyki sięgają ludzie z tą samą wrażliwością, z tym samym poczuciem estetyki, z tym samą potrzebą słuchania o rzeczach ważnych, istotnych, prawdziwych, trudnych, to jest nasz sukces, to jest jego sukces, bo tak naprawdę można by ustawiać się na ściankach i sprzedać siebie, tylko wydaje mi się, że wtedy stajemy się nie artystą, tylko produktem. I tym produktem zespół Lombard nie chce być i nigdy nie będzie. Będzie zawsze zespołem, który będzie grał różne płyty, czasem według w ocenie innych gorsze, czasem lepsze. Dla nas zawsze będzie to zapis jakiejś chwili, momentu, czegoś ważnego, co przeżyliśmy. My bardzo kochamy ludzi, Grzegorz kocha bardzo ludzi. Tak więc dzielenie się muzyką, swoją wrażliwością dla niego, dla nas jest bardzo ważne poprzez muzykę. Mam nadzieję, że prawda jest cenniejsza niż plastikowa popularność.
I jeszcze raz dołączamy się do wszystkich życzeń, które już wypowiedzieliśmy Grzegorzowi osobiście. Raz jeszcze dziękujemy. Marta Cugier, wokalistka i towarzyszka życia Grzegorza. I sam Grzegorz, jesteśmy dumni i szczęśliwi, że słuchacze Radia Wnet mogli was dzisiaj wysłuchać. Szczęścia wam życzę, a szczególnie Grzegorzowi z okazji 60. urodzin. Dużo zdrowia przede wszystkim i sukcesów w muzyce i kolejnych pięknych nagrań. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo. Radio Poranku. Radio Poranku. O Malola.
Radio Panie i panowie, poranek 1 maja, gdzie leśne kolejki, nadleśnictwo Hajnówka. Przed chwilą wywiad Sławomira Orwata z Martą Cugier, wokalistka formacji Lombard, a wcześniej Grzegorz Stróżniak, legendarna postać, człowiek, który stworzył, wykreował hit Przeżyj to sam. Panie i panowie, dużymi krokami zbliża się święto Konstytucji 3 maja, dokładnie 227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, natomiast jutro obchody Dnia Flagi Narodowej i gdzie o godzinie 12 w Hajnówce uroczyste wciągnięcie flagi państwowej na maszt przed Urzędem Miasta Hajnówka i stamtąd jutro będziemy nadawać poranek wnet. Nasza piękna Podlaska, Wielka Majówka Radia Wnet, a te młode ekologiczne siły, ruch społeczny, jak powiedział nadleśniczy Mariusz Agiejczyk już z nami, Marcelina Puchalska, prezeska Fundacji Ekologiczne Forum Młodzieży. Dzień dobry.
Dzień dobry, Daszbur.
Daszbur, przyprowadziłaś swoich kolegów, przedstaw gości twoich i naszych.
To może niech się goście sami przedstawią.
Dobry pomysł.
Magda z Torunia, wolontariuszka, krótko mówiąc, a za chwilę pewnie więcej.
Toruń lubimy.
Artur z Węgrowa.
Też Węgrów lubimy. Muzyczne okolice bluesowo-kantrowe. No właśnie, co dzisiaj się wydarzy, Marcelino, gdy mowa o pewnej zorganizowanej akcji związanej z tym, co jest bliskie tym wszystkim, co Puszcza Białowieska się kojarzy.
Co dzisiaj się wydarzy? Wydarzy się dzisiaj to coś bardzo ważnego dla naszej puszczy. Dla naszej mówię, bo to jest no, nasza ogólnopolska jest nasza puszcza. Będziemy sadzić las, tak? Widzimy, co się dzieje, młodzież widzi, co się dzieje, zobaczyła, co się dzieje, zobaczyła to już dawno, w tamtym roku, tam w czerwcu. Zobaczyliśmy, że jest tragedia, wielka tragedia, że jest jedno wielkie cmentarzysko i będziemy sadzić po prostu.
Ale wejdę ci w słowo. Widzi to młodzież, dlaczego nie widzą tego inni? Profesorowie, protestujący i tak dalej, i tak dalej.
Myślę, że widzą, ale niekoniecznie też chcą to jakby do końca zobaczyć. Myślę, że to też jest jakaś pewna polityka. Tak, my młodzi uważamy, co prawda dopiero się uczymy, więc trudno jest nam to określić.
Mm-hmm. A powiedz mi taką rzecz, ile dzisiaj tych drzewek zasadzicie tak pi razy drzwi? Przeliczyliście?
No jeszcze nie przeliczyliśmy, ale przeliczymy w trakcie, także po całej akcji sadzenia będziemy mogli zrobić mały fotoreportaż, więc napiszemy na pewno, co się wydarzyło, ile posadziliśmy tych drzewek.
A jakie to będą drzewka?
Różne gatunki, iglaste, liściaste.
A powiedz mi, bo tak potężna, tak tutaj rozglądam się, w pięknych koszulkach waszego ekologicznego forum młodzieży, no potężna grupa. Magda Storunia, Artur z Węgrowa, powiedzcie mi, z jakich jeszcze zaułków pięknych krainy naszej Polski zjechała dzisiaj młodzież?
Ogólnie jesteśmy z całej Polski, działamy na terenie całej Polski i jesteśmy wolontariuszami, młodymi wolontariuszami. No, tak jak mówię, z całej Polski jesteśmy. Nie ograniczamy się tylko tutaj do okolic Podlasia, ale i Białystok, Augustów, Warszawa, Poznań, Kraków, także całe okolice, góry, wszystkie tereny.
A jaka była geneza powstania tego ekologicznego forum młodzieży? Kiedy to się stało, kiedy to się zaczęło i jak narodził się ten pomysł? To jest ważne.
No geneza głównie jest taka, że no, zainteresowaliśmy się tą puszczą właśnie, bo słyszeliśmy wiele w mediach, co się dzieje. I tak z inicjatywy właśnie młodych pojedźmy tam, zobaczmy to, co się tak naprawdę tam dzieje. Pojechaliśmy, to było w czerwcu tamtego roku, zjechało nas około 1000 osób, młodych ludzi, różne młodzież z liceów, skauci Europy, także harcerze, także przeróżna młodzież z różnych zakątków Polski, również też i spoza granicy byli też ludzie. Zobaczyliśmy pod okiem właśnie naukowców, profesorów, leśników przede wszystkim. Mieliśmy możliwość przez 2 dni zobaczyć od środka, od wewnątrz, bo wiadomo, to co w mediach słyszeliśmy, nie do końca to się tak naprawdę sprawdziło, to co zobaczyliśmy. No i zobaczyliśmy i tak stwierdziliśmy, że fajnie, ludzie się zainteresowali, idźmy dalej. Młodzież tak samo, pojedźmy jeszcze raz, zobaczmy jeszcze raz. No i tak od tego roku cały czas tutaj jeździmy, staramy się, fotografujemy, robimy jakieś relacje, mamy swojego Facebooka. Na Facebooku również prowadzimy różne jakieś takie właśnie, nie tylko o Puszczy Białowieskiej, ale i o zwierzętach, o gatunkach różnych opisujemy, jak to wygląda.
Jak można was znaleźć na Facebooku, Marcelino?
Ekologiczne Forum Młodzieży, jako po prostu profil jesteśmy. I mamy również stronę ekologiczneforummłodzieży.pl.
Słońce grzeje, za chwilę będzie 30 kresek powyżej zera, okulary przeciwsłoneczne. Torunianka Magdalena, co cię urzekło, co cię uwiodło, że poświęcasz swój czas i przyjeżdżasz tutaj?
No, przede wszystkim przyroda. Myślę, że człowiek zawsze ciągnął do przyrody, czy do wody, czy do drzew, czy do lasu. No to przede wszystkim uspokaja, ale nie tylko, no, daje nam też wiele, tak? Chociażby od samopoczucia do darów lasu, grzyby, jagody, jeżyny, no wszystko. Zresztą no przede wszystkim mnie raz, że urzekła Puszcza Białowieska, a dwa troszeczkę przeraziło to, co tutaj zobaczyłam. No będąc w Toruniu też...
A co cię przeraziło właśnie? Pociągnę ten temat. Co cię przeraziło?
Co mnie przeraziło? To, co tutaj zobaczyłam, że to nie jest tak do końca bezpieczne. Te drzewa, które się gdzieś tam przewalają... albo jeszcze gdzieś tam ostatkiem sił trzymają się korzeni. Dużo słyszałam też w Toruniu negatywnych opinii i stwierdziłam, że trzeba tutaj przyjechać, zobaczyć, jak to faktycznie wygląda. No i rzeczywiście, jak tutaj to zobaczyłam i okazało się, że takie forum tutaj powstaje, no stwierdziłam, że trzeba działać, trzeba coś robić, no bo jak człowiek siedzi, to za wiele efektów to nie przyniesie. No i tak... Tak to wygląda.
Jakieś przyjaźnie się z tego nawiązują? Pojawiacie się w innych miejscach z dobrą naturą na ustach i w sercu? Jak to wygląda? Czy tylko Puszcza Białowieska, czy gdzieś spotykacie się jeszcze w innych miejscach?
No nie, absolutnie. No, myślę, że tak na własnym przykładzie przede wszystkim staramy się działać też regionalnie. Ja tutaj idę, ile mogę, to działam w Toruniu i też staram się, no może nie na siłę przekonywać, ale pokazywać, jak to wygląda, jak można działać, co można robić.
Jak idzie przekonywanie tych, którzy zasłuchani w ten szum informacyjny a propos tego, co dzieje się tutaj? Da się przekonać?
Bywa różnie. Ja zachęcam przede wszystkim do tego, żeby ludzie przyjechali i zobaczyli, bo na podstawie opinii, wiadomo, że te opinie są różne, no ciężko wyrazić jakiekolwiek zdanie, więc ja zachęcam wszystkich, żeby przyjechali, chociażby jednym z powodów jest majówka i udało mi się paru znajomych namówić do tego, żeby przyjechali, zobaczyli piękne Podlasie, Puszczę Białowieską i żeby na własne oczy przekonali się, jak to wygląda. I myślę, że tak trzeba po prostu działać.
Ekolog, obywatelka, kochająca naturę Magdalena Storunia. A w cywilu czym się zajmujesz poza forum?
No przez wiele lat byłam szkoleniowcem, jestem socjologiem, więc zawsze gdzieś tam na rzecz społeczeństwa.
Pięknie. Magdalena Storunia, a obok Artur. Raz jeszcze, dzień dobry, drogi Arturze.
No witam, dzień dobry.
Jaki dobry radiowy głos, prawda? Porozmawiamy, wymienimy się telefonami, trzeba nam takich. Właśnie, Artur, powiedz mi taką rzecz. A jak było z tobą w przypadku działalności Ekologicznego Forum Młodzieży?
Znaczy, poznaliśmy się wcześniej z Marceliną i no taka przyjaźń nawiązała się i to ona zaproponowała mi takie wciągnięcie tutaj do tego forum. Cóż mogę powiedzieć, no przekonała mnie, o tak.
Przekonała. No Marcelina chyba ma dar przekonywania, tak mi się wydaje. Coś mi się tak wydaje. Natomiast co ciebie w ogóle zatrważa i zastanawia? My jako Wolne Media Wnet Krzysztofa Skowrońskiego nawołujemy wszystkich Polaków do tego, aby szli w kierunku tej naszej narodowej gniazdowości, że możemy się różnić, możemy się dzielić, ale warto jest o tym, aby rozmawiać, tak, argumentować i gdzieś tam, co jest podstawą takiego naszego myślenia o mediach, o opisaniu świata, to odbijania szacunku dla samych siebie. Wydaje mi się, że w tym wszystkim tego szacunku Polaków dla Polaków jest bardzo mało i ta sytuacja w Puszczy jest tego przykładem.
Zgadzam się, tak, tak. Tak jak patrząc na mój punkt widzenia Puszczy Białowieskiej i tego, co tutaj się działo, przede wszystkim walki tych ludzi, można tak nazwać ich pseudoekologami, gdzie jakby bronili tego kornika drukarza, no było czymś dla mnie zatrważającym. Dlatego no dzisiaj tutaj postanowiłem właśnie dołączyć do Marceliny i, no i być razem tutaj z nimi.
No właśnie, jak daleko jest z twojego rodzinnego miasta do Puszczy? Do
160 kilometrów. Także rzut beretem.
Rzut beretem.
Prawie.
No proszę, Toruń, Węgrowiec, Puszcza Białowieska, Dublin, Londyn, Warszawa. Panie i panowie, takie niezwykłe poranki, takie niezwykłe spotkania tylko w Radiu Wnet Krzysztofa Skowrońskiego, Poranek Wnet. Jeszcze dwa pytania do Marceliny. Marcelina Puchalska, prezes Fundacji Ekologiczne Forum Młodzieży. Zawsze Krzysztof Skowroński, zawsze prowadzący poranki Wnet, czy to Łukasz Jankowski, czy Aleksander Wierzejski, czy Antoni Opaliński, czy moja skromna osoba, zawsze pytamy o ciąg dalszy. Więc jaki będzie ciąg dalszy działań Fundacji Ekologiczne Forum Młodzieży? Marcelino, pani prezes?
Ciąg dalszy na pewno będzie bardzo atrakcyjny, to mogę was zapewnić wszystkich. Chcemy zorganizować Eco Survival już niebawem, tuż, ale jeszcze nie będziemy zdradzać wszystkich szczegółów, to będzie wielka jedna niespodzianka. Kolejnym jakimś na pewno etapem już jesiennym będą na pewno jakieś hubertusy, coś w tym stylu, bo też bronimy łowiectwa, przyrody nie tylko, ale i ogólnie tak środowiska. Także no, działań mamy bardzo dużo, bardzo wiele pomysłów mamy, także no, ale to wszystko no, jeszcze troszkę.
Widziałem tak w backgroundzie, żeście się zaprzyjaźnili z chłopakami z formacji Twin Peaks. Zagrają w Hajnówce kiedyś?
Miejmy nadzieję, jeżeli wyrażą na to chęci.
Ja myślę, że tak. Także, no proszę, kolejne muzyczne przyjaźnie też się nawiązują. I rzecz bardzo ważna, Marcelina, takie przesłanie dla wszystkich słuchaczy i słuchaczek Radia Wnet. Dzisiaj rozpoczynamy tą naszą wielką podlawską majówkę z Radiem Wnet. Support tego wszystkiego, co wydarzy się już wkrótce podczas naszych wakacyjnych wojaży po całej Polsce. jak mamy opowiadać pod kątem tego, co czują tutaj ludzie w związku z i wyrokiem Trybunału, i tymi wszystkimi niejasnościami, tym szumem medialnym, jak opowiadać o tej Puszczy Białowieskiej ludziom, zwykłym, prostym ludziom w Polsce?
Znaczy tak, tak jak my młodzi robimy wiele też nagrań z miejscowymi ludźmi, ludzie są ogólnie bardzo zawiedzeni, tak? To, co się wydarzyło, profesor Jan Szyszko, były minister, cały czas stoi w obronie ludzi tutaj miejscowej ludności. No, ludzie są przerażeni to, co się stało, no bo jednak oni tu mieszkają, żyją z dziada, pradziada, tak? To są pokolenia. I teraz tak jak słyszymy, że może stać się, tu będzie park narodowy. No jaki park narodowy? Przecież tu są lasy ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców. Oni tu mieszkają, żyją. Proszę sobie wyobrazić, jak to w ogóle będzie wyglądało. Nagle co, wyrzucimy po prostu ludzi z domów, idźcie sobie i znajdźcie mieszkania? No tak, no nie możemy sobie tego wyobrazić. Także stawiając się nawet na miejscu tych ludzi, także bardzo im współczujemy i kibicujemy i pomagamy, tak? Po to tu też jesteśmy, żeby pokazać ludziom, co tak naprawdę tu się dzieje. W Warszawie na przykład ostatnio miałam sytuację, przed metrem stoi pan z Greenpeace'u, tak? No i widzę grupka osób, 15 osób i opowiada, że on to broni Puszczy Białowieskiej. No super, tylko się pytam, a co to jest Puszcza Białowieska? No ten pierwotny las, no proszę pana, jaki pierwotny las? To nie jest pierwotny las, to są lasy gospodarcze, czy nadleśnictwo, tłumaczę tak pokrótce, no bo to wiadomo, można mówić godzinami o tej Puszczy Białowieskiej. Pytam się, no ale co tak naprawdę bronicie, czego? No, żeby nie wyciąć. Ale czego nie wyciąć? No drzew. Ja mówię, a uważa pan, że wycinanie to jest złe? No tak. No i taka rozmowa bez sensu moim zdaniem. Dlatego mówię, wychodzimy do ludzi w Warszawie, mówimy co i jak się dzieje, także cały czas stoimy murem.
No coś takiego. Panie i panowie, to my tutaj Poranek Wnet robimy, a tutaj proszę, kto się pojawia? Zapraszamy, panie profesorze. Oczywiście, kawa dla pana profesora, profesor Jan Szyszko. I cóż, dzisiaj fragment rozmowy z panem profesorem Janem Szyszko, dokończenie w jutrzejszym Poranku Wnet. Przekazujemy mikrofon od Marceliny.
To już mnie, tak?
Oczywiście, panie profesorze. Profesor Jan Szyszko.
Dziękuję bardzo, witam serdecznie.
Szczęść Boże, Dalszbór. Zmęczony, ale uśmiechnięty. Zawsze jak pana widzę, panie profesorze, panie ministrze, to... I jakkolwiek pan by nie był zmęczony, to zawsze uśmiech na twarzy, jak to mówi młodzież, banan na buzi pana, banan na buzi pana ministra i zawsze pan mówi, no ja się tu czuję, panie redaktorze, jak u siebie.
Dziękuję bardzo, to prawda, rzeczywiście czuję się jak u siebie, jestem na terenie Puszczy Białowieskiej i dziękuję bardzo za zaproszenie. A zaprosiło mnie Ekologiczne Forum Młodzieży. Dziękuję bardzo.
Pani Marcelina Puchalska wciąż z nami. Panie profesorze, jutro będzie jak gdyby ciąg dalszy tej naszej rozmowy, natomiast tak na gorąco. Rozmawialiśmy sobie tuż po ogłoszeniu tego, dla mnie, w moim odczuciu, dziwnego wyroku Trybunału. Emocje opadły i powiem szczerze, że im częściej, im dłużej czytam ten dokument, tym coraz mniej z niego rozumiem.
Panie redaktorze, no jest to dokument, który... mówi, że Polska uchybiła dyrektywie ptasiej habitatowej, gdyż nie przewidziała, wprowadzając aneks, że nastąpi być może dezintegracja obszaru Natura 2000, a w takim zupełnie wymiernym wymiarze, że nie zabezpieczyła się przed tym, że nie będzie niepokoiła ptaków i owadów. No więc teraz analizujemy dokładnie ten wyrok. Oczywiście wyrok szanujemy. Rząd polski zawsze wszelkie wyroki szanował i będzie szanował. Natomiast staramy się dojść, co to znaczy. I odpowiemy na to, zapraszając również do współpracy Komisję Europejską. Wydaje nam się, że w 100% realizowaliśmy i realizujemy prawo Unii Europejskiej, a sam wyrok, jak pan widzi, dotyczy sprawy roku 2017. A ileż było krzyku o to, że niszczymy, karczujemy puszczę, że robimy to dla zysku, że zniszczymy siedliska. Nie ma nic o niszczeniu siedlisk, nie ma nic o karczowaniu, nie ma nic o pierwotnej puszczy. Jest tylko takie, troszeczkę, ja bym powiedział, salomonowe wyjście z sytuacji. Polska naruszyła dyrektywy, nie wiem jeszcze w czym, bo nie zapewniła integralności, nie przewidziała, że może nastąpić dezintegracja obszaru Natura 2000 i być może mogliśmy straszyć owady i ptaki.
Natomiast z tego, co mówi pan profesor i patrząc również, przeglądając wycinki prasowe, przeglądając opinie ekologów walczących o Puszczę Białowieską, z takim akcentem na walczących, to powiem szczerze, że zupełnie inaczej te hura optymistyczne komentarze wyglądały po wyroku Trybunału i powiem szczerze, nie zanotowałem czegoś takiego, że ci ekolodzy mówili chociażby właśnie o tych historiach, o których pisze Trybunał. Czyli co? Prawda czasu, prawda ekranu i mówimy to, co nam pasuje do tak. scenariusza?
Panie
jakiego scenariusza?
Najpierw chciałem sprostować określenie ekologowie. No jednak ja uważam się za ekologa, jestem profesorem od dynamiki liczebności populacji. Ekologami na pewno są
ale
leśnicy.
Ale ja zawsze z tym dramatycznym przydechem, zna mnie pan minister.
Na pewno są leśnicy, na pewno są rolnicy, prawda? Na pewno są ci, co zajmują się jakąś współżyciem, czy też korzystaniem z zasobów przyrodniczych. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że trzeba tu mieć wykształcenie. I Ekologiczne Forum Młodzieży no, reprezentuje wiedzę, za co serdecznie dziękuję. I tu możemy mówić o ekologii, ekologii stosowanej. Natomiast rzeczywiście ten aplauz, czy też przewidywania kar dla Polski, no jakoś się nie spełniły. No i w związku z tym...
Coś trzeba znaleźć.
Coś trzeba znaleźć, coś trzeba robić. Mogę powiedzieć, że dziwną rzeczą jest to, że te ekocentryczne organizacje, bo jest tutaj taka Fundacja na Rzecz Wszystkich Istot, tak się nazywa, ona zaskarżyła, powiedzmy, postępowanie naprawiające w gruncie czy stan siedlisk w Puszczy Białowieskiej. No i okazało się, że sąd przychylił się do tej ich wniosku, a więc jest kontynuacja tego, co się nie udało, ja bym powiedział, wymóc, czy też zrobić za pomocą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Okazuje się, że tam są jednak sędziowie, którzy przeczytali to, no i zobaczyli, że chyba coś jest nie tak w tej całej sprawie. W związku z tym tu skorzystano z pewnej formuły prawnej, do której oczywiście musimy się zastosować, ale myślę, że rozprawa przed sądem nastąpi błyskawicznie i będziemy mogli normalnie prowadzić, to ja mówię w tej chwili jako poseł, prawda, działalność i to również działalność informacyjną na cały świat, do tego żeśmy się przygotowywali, dlatego żeśmy zrobili taką ogromną inwentaryzację stanu siedlisk i gatunków w roku 2016. Proszę pamiętać, że 1400 powierzchni badawczych rozłożonych równomiernie po całej Puszczy Białowieskiej, obejmującej zarówno Park Narodowy, jak i trzy nadleśnictwa gospodarcze. 200 specjalistów od poszczególnych grup, zarówno taksonomicznych, jak również i od pewnych zespołów roślinnych, zwierzęcych, jak też gleboznawcy. Tych 200 specjalistów pracowało przez cały rok. Inwentaryzacja kosztowała ponad 5 milionów złotych. Ona została powróżona w roku 2017. Jest w tej chwili również kontynuowana, a więc w tej chwili będziemy mogli mówić już o konkretnych danych, o konkretnych drzewostanach, o konkretnych wydzieleniach. I będziemy zapraszali oczywiście cały świat do obserwacji tego, do włączenia się w tą debatę. A chodzi o to, żeby więcej tego rodzaju skandal się nie powtórzył na świecie, gdzie ci, którzy rzeczywiście wiedzą, na czym polega funkcjonowanie zespołów przyrodniczych, którzy wiedzą naprawdę, po co została powołana Natura 2000, jaki jest cel tej Natury 2000, aby ci ludzie nie byli szkalowani, obrażani. I żeby w końcu rzeczywiście prawidłowo implementować Naturę 2000 w Unii Europejskiej i nie popełniać tego rodzaju błędów, bo te błędy są ogromne i kosztują bardzo dużo. Według inwentaryzacji zginęło ponad 3000 hektarów siedliska grądowego, czyli ważnego dla wspólnoty, dla Unii Europejskiej. No i jak zginęło siedlisko, to oczywiście zginęły tam gatunki występujące i to jest dokładnie pomierzone. A więc będziemy mówili teraz o konkretnych faktach i myślę, że wszyscy w to się włączą i znajdziemy tych, którzy ponoszą odpowiedzialność za to. I tu nie chodzi o to, żeby karać kogokolwiek. Oczywiście prawo musi być respektowane. Natomiast chodzi rzeczywiście o to, żeby więcej tego rodzaju skandali nie było i tego rodzaju działań, które kończą się tym, że giną siedliska, te, które są ważne dla Europy, a równocześnie ludzie, którzy te siedliska tworzyli i chronili, są szkalowani. Takich przypadków mamy w Polsce kilka. Ja chcę przypomnieć taką skandal w gruncie rzeczy wokół Rospudy. Przecież tam ze względu na występujące gatunki zmieniono przebieg obwodnicy Augustowej. Co się stało? No stało się to, że gatunki zniknęły.
Czyli nie ma bocianów, nie ma storczyka.
Nie ma miodokwiata kwiatowego. Prawda? Ludzie klną, na czym świat stoi. Utrudniono im pracę, ale zmieniono sposób zagospodarowania. W związku z tym zginęły gatunki. I tu również są odpowiedzialni. Ale efekt był...
Ale mamy piękny bór bagnisty.
Bóg bagnisty, ale również efekt osiągnięto. Droga S-19, która miała powstać w roku 2014, do tej pory nie powstała, a ona miała ożywić wschodnie rubieże kraju. Ona miała łączyć Skandynawię przez Polskę wschodnią z Bałkanami. To są ogromne straty gospodarcze. Ona miała powstać w roku 2014. Były pieniądze nawet na to zarezerwowane w budżecie. Natomiast do tej pory nie powstała. Dopiero teraz rusza. A pan Barroso powiedział parę lat temu, że żaden problem, pobudujemy tą drogę przez Białoruś i Ukrainę. No i drugi taki przykład, ale tu żywy. I można tu mierzyć rzeczywiście straty. To jest droga S3. Ona nie powstała ze względu na podobno wtedy występującego głuszca w borach dolnośląskich, a ona miała łączyć Skandynawię z Bałkanami przez zachodnie rubieże kraju. Nie powstała ta droga do tej pory, ale powstała po zachodniej stronie Odry. Przejęła cały tranzyt jako autostrada na terenie Niemiec. I kto czerpie korzyści? No, z tamtej strony. A my Głuszce rzeczywiście próbujemy odtworzyć w tej chwili.
Celowość pewnych działań, natomiast tutaj taka rzecz być może pozytywna dla pana profesora, bo tutaj ludzie różnych proweniencji politycznych, religijnych i tak dalej, jak jeden mąż obstają przy panu jako człowiekowi, który wreszcie postanowił coś zrobić z Puszczą Białowieską pozytywnie. Natomiast oni mówią smutno. Zabrakło PR-u, zabrakło wsparcia profesorowi Szyszce i mówią to rzeczywiście z takim podziwem dla postawy pana ministra. Mówię, to co mówią ludzie.
No być może zabrakło PR-u, ale panie redaktorze, prawda i dane są. No więc w związku z tym w tej chwili ten PR, który był przeciwko mnie, no powinien zacząć działać i oceniać to, co rzeczywiście jest. I mam nadzieję, że ten PR, który tak bardzo mnie atakował, w tej chwili dojdzie do konkretnych danych i rozpoczniemy rzeczywiście dialog. Dialog na bazie danych w Puszczy, o Puszczy i z mieszkańcami Puszczy. I wtedy będziemy mogli rozmawiać. Nigdy nie chciałem rozmawiać na dachu ministerstwa, bo to nie jest miejsce, aby rozmawiać o sprawach związanych z ekologią, ekologią również stosowaną. Tym ludziom życzyłem wszystkiego najlepszego. Starałem się im pomóc. Dostali zieloną herbatę i pączki, z tego co wiem. Ale po dwóch dniach, jak się okazało, że efekt jest mizerny i minister nie chce wchodzić na dach, no to z tego zrezygnowali, gdyż koszty tego było duże. O ile wiem, to taka jedna osoba, tak przynajmniej mówią, ja takie informacje dostawałem za jedną dobę pobytu, dostawała 5000 zł. No więc ja mówię, też mógłbym sobie parę dni osobiście posiedzieć na dachu własnego ministerstwa, ale to by było określone jako nagroda dla mnie i musiałbym to zwracać.
Panie i panowie, rozmawiamy z panem profesorem, ministrem Janem Szyszko. W tle to jest ta ciuchcia, o której opowiadaliśmy dzisiaj z panem Mariuszem Agiejczykiem, nadleśniczym nadleśnictwa Hajnówka. I teraz ta ciuchcia o godzinie 10:02, lekkie przegięcie czasowe, no ale zdążył, tak jak obiecywał. Minister profesor Jan Szyszko zawsze jest słowny, jak powiedział, że będzie, to jest, więc jeszcze jedno pytanie. Kiedy wreszcie znajdzie sobie profesor Jan Szyszko czas na chwilę odpoczynku?
Ależ, prawda, w ogóle jestem szczęściarzem. Niech pan zauważy, że całe życie robię to, co lubię, jeszcze mi za to płacą. No, w związku z tym odpoczynek powiązany z wynagrodzeniem. Cały czas zajmuję się nauką. A to jest rzeczywiście pasjonujące.
Na koniec jeszcze taka konkluzja. Panie profesorze, czasy się zmieniają, a jednak to Radio Wnet wciąż tutaj trafia, opowiada, opisuje, rozmawia z ludźmi i cieszymy się, że również pan dla nas znajduje czas.
Panie redaktorze, ja zawsze mówię, że kłopoty to moja specjalność, a sukces to moje hobby. A jestem udziałowcem Radia Wnet, razem z żoną posiadamy 20 udziałów, no to żeśmy zainwestowali w to parę lat temu, myślę, nie po to, żeby na tym stracić.
Dokładnie. Mamy nadzieję, że 8 maja wreszcie będzie to ogłoszenie pewnego przetargu koncesyjnego, na co bardzo liczymy i daj Boże pojawić się w eterze Warszawy i Krakowa. Rzeczywiście słuchaczom, szczególnie tym młodym słuchaczom, bo słuchaczy nam przybywa, pan profesor Jan Szyszko jest z nami od samego początku, jeszcze począwszy od tych dwóch sympatycznych pokoików w hotelu europejskim, gdzie czasami można się było zgubić. Dzisiaj akcja nasadzania lasu. Dużo młodzieży zjechało z całej Polski. Chyba satysfakcja, że to ziarenko przez pana profesora posiane kiełkuje i to dość dorodnie.
No to nie ziarenko przeze mnie zasiane, tylko ziarenko zasiane przez młodych ludzi, którzy tu starają się
pokazać,
że wiedzą, o co chodzi. A ja jestem szczęśliwy z tego powodu, że młodzież no, jednak chce współpracować z człowiekiem starszym. Czyli powracamy do takiego dobrego zarządzania. Stara głowa, młode ręce.
I tym optymistycznym akcentem, dziękując za rozmowę panu profesorowi Janowi Szyszko, Dasz Bór,
szczęść Boże i wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia.
Pierwszy wyjazdowy Poranek Wnet, Wielka Majówka Radia Wnet, dzisiaj Leśne Kolejki, Nadleśnictwo Hajnówka. Dzisiejszy program realizował dla Państwa jak zwykle znakomicie Karol Smyk. Tutaj wspiera mnie dzisiaj przy mikrofonie Sławomir Orwat, prosto z Londynu, nasz dziennikarz muzyczny. Wreszcie pojawił się na naszej trasie. Konrad Tomaszewski był moim wydawcą technicznym. Sławek Orwat również wybrał muzykę, natomiast dzielnie wspierała nas dzisiaj w multimediach, w nagraniach Zofia Licin. Był to Poranek Wnet. A jutro słyszymy się o 7:07 i żółta łódź podwodna wynurzy się gdzie? Przed Urzędem Miasta Hajnówka. Do usłyszenia, niech Radio Wnet będzie z wami.